Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Kończący się marzec jest miesiącem świadomości endometriozy. To jest schorzenie według Światowej Organizacji Zdrowia, które dotyczy co dziesiątej kobiety na świecie. Jest trudne w leczeniu i diagnostyce, daje wiele objawów, w tym dolegliwości bólowe, często nie do zniesienia, z którymi przez lata zmagają się pacjentki. Dziś o endometriozie porozmawiam z lekarzami. Pierwszy gość to doktor habilitowany Tomasz Mariański, chirurg klatki piersiowej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, członek zespołu powołanego przez ministra zdrowia do opracowania propozycji rozwiązań dotyczących diagnostyki i leczenia endometriozy w Polsce. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu jest także doktor nauk medycznych Maciej Pawłowski, specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej ze Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie w Światowym Dniu Endometriozy.
Czy powołanie zespołu mającego opracować propozycje rozwiązań, jak leczyć, jak diagnozować endometriozę w Polsce, to oznacza, że dziś takich wyraźnych wytycznych dla lekarzy po prostu nie ma i lekarze nie wiedzą, jak mają działać, by chorobę rozpoznać i prawidłowo leczyć?
No nie, tak daleko...
Tak źle aż nie jest.
Tak źle aż nie jest. I tak daleko nie można tego postawić. Niemniej jednak obecnie obowiązujące wytyczne wymagają uaktualnienia. My w Polsce mamy wytyczne wypracowane dotyczące diagnostyki i leczenia endometriozy, mamy również wytyczne światowe. Natomiast ze względu na postępy, które się dokonują w naukach medycznych, minister powołał zespół, którego jednym z zadań jest wypracowanie nowych, najbardziej nowoczesnych i aktualnych standardów leczenia tej trudnej choroby.
My teraz mamy w Polsce taką, można powiedzieć, dużą kampanię, dużo się mówi o endometriozie, głos zabierają pacjentki, organizacje społeczne, które zajmują się wspieraniem pacjentek. Ja chciałam zapytać, panie doktorze, mówię do pana doktora Pawłowskiego, jak dziś wygląda ta praktyka? Czyli jeśli kobieta szuka pomocy, to jak to wygląda w praktyce? Może ją znaleźć tak od razu, czy to rzeczywiście jest problem z rozpoznaniem?
Dzisiaj w gabinecie ginekologicznym powszechnym narzędziem jest ultrasonograf. Każda kobieta trafiająca na kontrolę ma wykonywane badanie ultrasonograficzne. Podstawowy zakres tego badania obejmuje ocenę macicy i jajników. Jeżeli w obrazie macicy i jajników lekarz badający nie stwierdza nieprawidłowości, kobieta otrzymuje informację, że wszystko jest w porządku. Zazwyczaj ogniska endometriozy, które dają dolegliwości, zlokalizowane są poza macicą, poza jajnikami i wymagają o wiele bardziej specjalistycznego i szerokiego badania niż ta podstawowa ocena.
A jeśli znajdują się ogniska endometriozy, no i w takim badaniu okazuje się, że no są, to każdy lekarz, ginekolog jest w stanie prawidłowo poprowadzić to leczenie? Czy jednak trzeba szukać specjalistów, którzy specjalizują się w leczeniu endometriozy, bo to jest trudny temat?
Głównym problemem jest wyszkolenie lekarzy, którzy nie potrafią takich ognisk znaleźć. To jest przyczyna tego, że pacjentki przez wiele lat trafiają do różnych gabinetów i w każdym z nich słyszą, że nie widać żadnych zmian patologicznych.
A na czym tak naprawdę polega ta choroba? Czy ona ma podłoże hormonalne, jakieś genetyczne? Co my o niej wiemy tak naprawdę? Bo mówiąc szczerze, to wygląda na to, że stosunkowo jeszcze niewiele.
Wiemy wiele, natomiast wydaje się, że o wiele więcej rzeczywiście nie wiemy. Na dzień dzisiejszy można z pewnością powiedzieć, że jest to choroba o podłożu zapalnym. Z całą pewnością jest chorobą wieloczynnikową. Być może ma podłoże wielogenowe. Na pewno na rozwój tej choroby wpływa środowisko, w jakim żyjemy, czynniki hormonalne, czynniki genetyczne, tak jak powiedziałem.
A jakie objawy ma kobieta? Co ona czuje, co ona zauważy?
Podstawowym objawem, z którym borykają się kobiety chore na endometriozę, jest przewlekły ból miednicy. Bolesne współżycie, bolesne miesiączkowanie, bolesne wypróżnienia.
Czy chorują też dziewczynki już w okresie pokwitania, kiedy zaczyna się okres dojrzewania tak zwany? Kiedy te pierwsze objawy mogą się pojawić? Czy to jest taka choroba, która jakby narasta, te objawy się kumulują z wiekiem, czy po prostu już od początku są takie dotkliwe?
pierwsze objawy zakładamy, że pojawiają się wraz z pierwszą miesiączką, że mogą się pojawić wraz z pierwszą miesiączką. Dlatego tutaj istotna jest czujność rodziców takich dziewczynek. W sytuacji, kiedy bolesne miesiączkowanie utrzymuje się dłużej niż 6 miesięcy i nie reaguje na powszechnie dostępne leki, takie jak ibuprofen, przeciwbólowe i przeciwzapalnie działające leki, to może być sygnał dla rodziców do tego, żeby poszukać przyczyny tych dolegliwości. 50% z dziewczynek boleśnie miesiączkujących przez ponad 6 miesięcy mimo leczenia prawdopodobnie będzie miało w przyszłości lub w momencie zbadania rozpoznaną endometriozę.
A skąd jest ten ból tak naprawdę? Dlaczego on jest taki dojmujący, że pacjentki po prostu no, czasami są wyłączone wręcz z życia na te kilka dni?
Podstawową przyczyną dolegliwości bólowych jest miejscowa reakcja zapalna wywołana przez ogniska endometriozy w otrzewnej miednicy jamy brzusznej.
Tam po prostu dochodzi do jakichś krwawień, tak? Czy na czym to polega ogólnie rzecz biorąc?
Dolegliwości bólowe są wtórne do sytuacji takiej, że w miednicy, w jamie brzusznej pojawiają się ogniska endometrium, czyli błony śluzowej, która normalnie wyściela jamę macicy. Ta tkanka zachowuje się tak samo jak śluzówka w macicy, czyli pod wpływem hormonów jajnikowych proliferuje, rozrasta się, a potem krwawi. Jeżeli tkanka jest w macicy, to krwawi w postaci miesiączki. Jeżeli znajduje się w miednicy, krwawi do miednicy.
I to wywołuje ten stan zapalny.
Towarzyszy temu stan zapalny, produkcja cytokin prozapalnych, odpowiedź zapalna organizmu, wywołuje silny ból.
Mówi się często, pacjentki tak przynajmniej zgłaszają w tych wszystkich spotach, które możemy oglądać przy okazji działań jakichś promujących w ogóle leczenie endometriozy, że słyszą od lekarzy, taka twoja uroda, urodzisz dziecko, to ci przejdzie i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście zajście w ciążę, bo często jest chyba niemożliwe też, załatwia sprawę? Że te sprawy bólowe i związane z chorobą przemijają.
To jest to, o czym powiedziałem na początku naszej rozmowy. Gdybyśmy jako lekarze potrafili zdiagnozować chorobę wcześniej, wtedy komentarze dotyczące charakteru tych dolegliwości, tak jak pani redaktor powiedziała, taka twoja uroda, pojawiałyby się rzadziej albo wcale.
Ja myślę, że ta kampania spowoduje, że już będzie ich coraz mniej, prawda? Tak myślę, bo lekarze też są przecież odbiorcami tych kampanii i taka twoja uroda to już takie stało się, że tak powiem, słowo, no, można powiedzieć klucz, jeśli chodzi o endometriozę, żeby jednak tak nie mówić do pacjentek, nie?
To raz, że lekarze słuchają tych audycji, ale dwa, że siła pacjentek, które ze swojej strony rozbudowują wiedzę, naciskają na lekarzy, poszukują dobrych lekarzy, poszukują rozwiązań diagnostycznych, które pozwolą im rozpoznać tę chorobę. Ta inicjatywa pacjentek również się przekłada na szybszą diagnostykę i leczenie, bo to, o czym pan doktor powiedział, opóźnienia w diagnostyce endometriozy, to nie jest sprawa, która jest, to nie jest problem, który jest typowy dla Polski, to jest problem opisywany na całym świecie. Średnio ta diagnostyka nie tylko w Polsce, ale trwa między 7 a 12 lat i to nie jest nic dziwnego, to jest charakterystyka tej choroby.
Dotyczy też krajów wysoko rozwiniętych.
Zdecydowanie tak.
A wracając do tej ciąży, jest możliwe zajście w ciąży przy endometriozie, czy może być utrudnione?
Nie jest niemożliwe, ale jest utrudnione. Składa się na to wiele czynników. Endometrioza jako choroba zapalna stwarza niekorzystne środowisko dla komórki jajowej, zaburza owulację, może objąć swoim zasięgiem jajowody, więc uniemożliwić transport komórki jajowej do macicy. A jeżeli dotyczy macicy, utrudnia implantację, rozwój wczesnej ciąży oraz może powodować wiele powikłań już w przebiegu samej ciąży.
Mówiliście panowie, że endometrioza to nie jest kwestia tylko miednicy, lokalizacji tych zmian macicy czy w miednicy. Gdzie jeszcze mogą być zlokalizowane ogniska endometriozy i jak one mogą być duże? Czy one są milimetrowe? Czy to jest tkanka, która rośnie, powiększa się?
Najczęstszą lokalizacją endometriozy poza miednicą i jamą brzuszną jest klatka piersiowa.
No właśnie, panie doktorze, mówię do pana doktora habilitowanego Tomasza Mariańskiego, chirurga klatki piersiowej. Stąd pana udział w tym zespole, podejrzewam, tak? Ministerialnym, jako chirurga.
No jestem tam egzotycznym, ale nie powiem, że dodatkiem, ale członkiem tego zespołu, ponieważ, ale to świetnie, bo anonimowy oficer brytyjski powiedział, że największe bitwy wydarzają się zawsze na styku dwóch map. I tutaj troszeczkę tak jest. Jeżeli spojrzelibyśmy na endometriozę tylko i wyłącznie z perspektywy choroby przewlekłej, postępującej choroby zapalnej miednicy małej, to nie wyświetlimy całości problemu. Rzeczywiście chirurg klatki piersiowej, jako chirurg klatki piersiowej zajmuje się, myślę, że nie więcej niż 1% pacjentek z endometriozą. To jest gdzieś między promil a 1% pacjentek ma endometriozę w klatce piersiowej. Niemniej w skali Polski to dość duża liczba kobiet.
Ale my jesteśmy tego pewni, może my nie do końca badamy te pacjentki, nie wiemy, może ich jest więcej.
Dużo zależy od definicji.
Nie trafiają po prostu do...
Dużo zależy od definicji i jeżeli do endometriozy klatki piersiowej dodamy endometriozę przepony, czyli osiedlanie się tych ektopowych ognisk poza jamą macicy,
przepona to jest taki mięsień, który
oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Tak. I jeżeli te ogniska endometriozy zagnieżdżą się na przeponie, to one rzeczywiście prowadzą do dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, które mogą być częstą przyczyną zgłaszania się czy do chirurgów klatki piersiowej, czy do pneumonologów, czy na oddziały ratunkowe, czy wreszcie do lekarzy rodzinnych.
A dlaczego ta endometrioza występuje poza miednicą, na przykład właśnie w klatce piersiowej? Jak dostają się te komórki do klatki piersiowej? Tutaj z krwią, z limfą jakoś się przemieszczają? Jak to wygląda?
Teorii jest kilka i często, jeżeli jako lekarze definiujemy kilka teorii, to okazuje się, że my chyba aż do końca nie wiemy, jednoznacznie nie identyfikujemy tego mechanizmu. Myślę, że ten mechanizm jest więcej niż jeden. To, o czym pan doktor mówił, to przedostawanie się komórek czy ognisk endometrium z jamy macicy do otrzewnej. W otrzewnej fizjologicznie, czyli naturalnie, jest pewna objętość płynu i ten płyn się w otrzewnej porusza wraz z falą perystaltyczną jelita. Dlatego też najczęściej te ogniska, poruszając się wraz z płynem otrzewnowym, zaczynają się zagnieżdżać na prawej kopule przepony i endometrioza w klatce piersiowej dotyczy niemal wyłącznie prawej połowy klatki piersiowej. Inne teorie dotyczą tego, że te komórki endometrium, wrastając do naczyń krwionośnych, mogą się z naczyniami, z prądem krwi przedostawać do płuc. Mi osobiście ta teoria jest mniej bliska. Mówi się również o przemianach tkanek nisko zróżnicowanych w tkanki, które są podobne do endometriozy, czy podobne do śluzówki macicy. Tutaj też trudno jednoznacznie zaadresować, czy mamy z takim mechanizmem do czynienia w przypadku endometriozy klatki piersiowej. Niewątpliwie może się zdarzyć, że tych mechanizmów zidentyfikujemy w przyszłości więcej niż te, które znamy obecnie.
Można powiedzieć, że te komórki endometrium, one się trochę zachowują jak komórki nowotworowe, które tak zwane przerzuty, prawda, gdzieś tam się ulokowują, to jest podobne działanie?
Podkreślmy, że endometrioza nie jest chorobą nowotworową, natomiast pewne cechy endometriozy mogą wyglądać jak choroba nowotworowa, na przykład fakt powstawania ognisk poza pierwotnym miejscem, natomiast niewątpliwie nie są to ogniska nowotworowe, one nie będą prowadziły do śmierci.
A jak duże mogą być te ogniska, bo nie powiedzieliśmy jeszcze tego, czy to są takie uchwytne, na przykład nie wiem, w badaniach obrazowych, jeśli ktoś będzie miał wykonany rezonans, czy tomografię, nie wiem, klatki piersiowej, miednicy, to badanie uwidoczni, bo mówił pan doktor, że nie zawsze w macicy się, macica może być czysta na przykład, tak, krótko mówiąc, a te komórki czy tkanka endometrium gdzieś w jakichś innych lokalizacjach może być.
Tak.
To jakie badania wtedy powinno się robić?
Wielkości ognisk mogą być bardzo zróżnicowane. Jeżeli chodzi o endometriozę, która występuje w jajniku pod postacią torbieli, może osiągać wielkość do kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu centymetrów. Jest to najłatwiejsza do rozpoznania postać endometriozy. Jeżeli mówimy o endometriozie dotyczącej otrzewnej, to może to być endometrioza powierzchowna, której prawdopodobnie nie zauważymy w badaniach obrazowych, a zwłaszcza w badaniach statycznych, takich jak na przykład rezonans, ale w badaniu dynamicznym, w ultrasonografii, możemy dostrzec cechy pośrednie, czyli zaburzenia ruchomości między narządami, które nam zasugerują, że na powierzchni otrzewnej rzeczywiście mogą znajdować się płaskie ogniska endometriozy. Trzecią formą jest endometrioza naciekająca głęboko, czyli ogniska, które wiążą ze sobą narządy, najczęściej macicy i przednią ścianę odbytnicy, i są ogniskami mierzalnymi. Możemy je dostrzec i zmierzyć w badaniach obrazowych, w ultrasonografii, w rezonansie magnetycznym. I to mogą być ogniska, które osiągają wielkość do kilku centymetrów. Często bywa tak, że powodują niedrożność jelit.
A jeśli chodzi o klatkę piersiową, to mówił pan, że przepona, tak? To jest miejsce, gdzie mówił pan też, że prawa strona klatki piersiowej, czyli co, drogi oddechowe mogą być zajęte endometriozą? Opłucna? Się może dziać?
Najczęściej do endometriozy klatki piersiowej czy ognisk poza miednicą endometriozy dochodzi na tle wieloletniej endometriozy w obrębie miednicy. Więc o ile w miednicy nierzadko obserwowane są ogniska średnicy centymetrów, o tyle w klatce piersiowej, jako że jest to konsekwencja już wielu lat procesu trwającego.
Czyli to można powiedzieć, jest kolejny etap, tak?
Jest to kolejny etap i my bardzo rzadko obserwujemy ogniska większe niż kilka milimetrów, więc to jest zazwyczaj endometrioza pierwszego stopnia, bardzo rzadko drugiego. Te zmiany są niezwykle trudne do wykrycia w badaniach obrazowych. Tutaj rezonans magnetyczny bywa przydatny. Tomografia komputerowa również, choć nieco mniej. Natomiast USG bardzo słabo będzie obrazowało nam zmiany w obrębie klatki piersiowej. To jest natura fizyki i gęstości środowisk w klatce piersiowej.
Co w takim razie te pacjentki odczuwają? Jakie są objawy, że w ogóle zaczynacie podejrzewać, że endometrioza zlokalizowała się w klatce piersiowej?
Podstawowym objawem będzie ból. Podobnie jak ból w klatce piersiowej, jest to często ból, który dotyczy okolicy międzyłopatkowej, okolicy barku, ponieważ taki jest fenomen unerwienia przepony, że on może prowadzić do bólu w barku, uczucia osłabienia, ogłuszenia kończyny górnej. Takim objawem, który bardzo często będzie prowadził taką kobietę na oddział ratunkowy, jest wystąpienie odmy opłucnowej, czyli pęknięcie płuca na tle endometriozy, i taką chorobą się zajmujemy tutaj w uniwersyteckim.
Można powiedzieć, że taka pacjentka, która czuje ból barku czy gdzieś międzyłopatkowy, to pójdzie prędzej do fizjoterapeuty niż do specjalisty zajmującego się leczeniem endometriozy. I stąd może właśnie działania tego zespołu ministerialnego, że państwo będziecie, rozumiem, spisywać te wszystkie możliwe sytuacje, które mogą pacjentkę spotkać, żeby było łatwiej też ją później diagnozować. Tak? O to chodzi.
Tak, to jest, ta inicjatywa jest wartościowa. Ja myślę, że też rozmawiając z pacjentkami, my jeszcze dzisiaj bezpośrednio przed audycją rozmawiałem z pacjentkami z bardzo aktywnych grup wsparcia na Facebooku, nazywa się Atmosfera, i będziemy się zastanawiali, żeby nie przeoczyć głosu pacjentek w pracach zespołu, bo to pacjentki podkreślają rolę fizjoterapii, na przykład, coś, czego my może nie zawsze to dostrzeżemy. Próbują umiejscowić rolę dietetyka czy psychologa klinicznego, których współdziałanie w zespole zajmującym się kobietą z endometriozą jest niezwykle ważne.
No tak sobie myślę, panie doktorze, mówię do doktora Macieja Pawłowskiego, że bardzo rzadko pewnie ginekolog by pokojarzył, że ból gdzieś tam w łopatkach, prawda, może mieć coś wspólnego z endometriozą. Raczej by wysłał chyba pacjentkę właśnie do fizjoterapeuty albo do lekarza rehabilitacji.
Zgadza się, natomiast coraz częściej przytrafia się sytuacja taka, że fizjoterapeuta, pracując z pacjentką, sugeruje jej badanie w kierunku endometriozy u specjalisty, który się w takim badaniu specjalizuje.
Czyli nie jest tak źle. Zawsze można jakieś informacje uzyskać. A chciałam jeszcze na koniec zapytać tej części naszej rozmowy, czy te zmiany związane z komórkami, z tkanką endometrium, one powodują destrukcję tych tkanek, gdzie one się lokalizują? Czyli na przykład, jeśli chodzi o przepony chociażby, czy ja widziałam taki filmik z takiego zabiegu, z operacji gdzieś tam na YouTubie, gdzie ta przepona wyglądała no jak sitko właściwie, można powiedzieć, taka podziurawiona.
No i przepona, tak jest. Tak, i przepona jest, nie jest, tak? Jedynym narządem uszkadzanym przez, chociaż może to wygląda dość jednoznacznie, natomiast to nie jest jedyny narząd, który ulega uszkodzeniu w trakcie wieloletniej endometriozy, to na pewno Maciek potwierdzi.
Oczywiście. Jeżeli chodzi o pacjentki w wieku rozrodczym, największe znaczenie, wydaje mi się, dla takich chorych ma fakt niszczenia przez naciek endometriozy tkanki jajnikowej. W związku z czym kurczy się bardzo szybko rezerwa jajnikowa, zmniejszając szanse na owulację i zajście w ciążę. Niszczenie ściany jajowodu, który ma kluczowe znaczenie w transporcie komórki jajowej z jajnika do macicy. W sytuacji uszkodzenia jajowodu jedyną opcją zajścia w ciąży dla takiej chorej jest zapłodnienie pozaustrojowe. Także tak, jak najbardziej, tkanka endometriotyczna niszczy narządy, których dotyka.
Doktor habilitowany Tomasz Mariański, chirurg klatki piersiowej z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i doktor nauk medycznych Maciej Pawłowski, specjalista ginekologii położnictwa oraz ginekologii onkologicznej ze Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni są moimi i Państwa gośćmi. Za kilka minut wracamy do rozmowy i będziemy mówić o tym, jak leczona jest obecnie w Polsce endometrioza.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, dziś poświęcona endometriozie. W studiu ze mną są doktor nauk medycznych Maciej Pawłowski, specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej ze Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni, a także doktor habilitowany Tomasz Mariański, torakochirurg z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panów ponownie. Panie doktorze, proszę bliżej mikrofonu. Czy endometrioza jest obecnie problemem społecznym? Jest tak wiele pacjentek, że nie wiem, nie funkcjonują te pacjentki prawidłowo z powodu tych dolegliwości bólowych? Możemy powiedzieć, że to jest duży problem społeczny?
Endometrioza jest problemem społecznym i dlatego też będzie zajmował się nią zespół ministerialny. Szacuje się, że między 7 a 12% pacjentek z kobiet w wieku, no, który nazwijmy wiekiem rozrodczym, czy na którymś etapie swojego życia zachoruje na endometriozę. Czyli w Polsce można szacować, że będzie to około 2 milionów osób. To ogromna armia. Endometrioza ponadto, przepraszam, jest chorobą, która dotykać te kobiety będzie w wielu aspektach. To nie jest tylko choroba miednicy, a to nie jest tylko... To jest choroba, która będzie wpływała na płodność. To będzie choroba, która będzie wpływała na relacje z partnerem, ponieważ zaburzając płodność, wpływa nierzadko jest, również prowadzi do bolesnych stosunków, ona w jakiś sposób wpływa na relacje. Zaburzenia w sferze relacji będą prowadziły do zaburzeń w sferze emocji czy uczuć. Ponadto ta choroba jest kosztowna. Leczenie jej jest kosztowne i to nie chodzi tylko o leki, ale chodzi o dojazdy, do absencje w pracy. Więc jest to jak najbardziej, jeżeli patrzeć na tą chorobę z tej perspektywy, jak najbardziej jest to choroba społeczna.
Panie doktorze, pytam pana jako ginekologa, co wam potrzeba, jakich narzędzi, co trzeba byłoby zmienić w pana opinii, żeby diagnozować sprawniej, leczyć sprawniej kobiety? Czy na przykład diagnostyką powinny się zajmować jakieś zespoły wielodyscyplinarne, w skład którego będą wchodzić różni specjaliści? Jak to wygląda w praktyce w tej chwili, a co powinno się zmienić?
Na dzień dzisiejszy z przykrością muszę stwierdzić, że jest to choroba pominięta w przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Nie odbywają się kursy szkolenia ukierunkowane na diagnozowanie i postępowanie z tą chorobą.
To już jest pierwszy punkt dla zespołu ministerialnego, żeby to zmienić, prawda? Żeby wprowadzić...
Zdecydowanie, tak. Jeżeli chodzi o diagnostykę, lekarz ginekolog, odpowiednio wyszkolony, wyposażony w aparat ultrasonograficzny dobrej jakości, jest w stanie w sposób bardzo precyzyjny, z dużą czułością i swoistością rozpoznać endometriozę w miednicy, określić zakres tej choroby i zaplanować leczenie.
To już właściwie taką lampką czerwoną, która się powinna każdemu ginekologowi zapalać, powinno być to, co mówi pacjentka, ten wywiad, prawda, na początku, który się robi. Jeśli pacjentka będzie zgłaszała, że co miesiąc bardzo cierpi w okolicach miesiączki, czasami w okolicach owulacji też, prawda, to lekarz powinien być bardziej chyba tutaj czujny i sprawdzać to konkretnie.
Zgadza się. I jest to też taki ruch oddolny od strony pacjentek, wymusza na nas to, żeby być coraz bardziej czujnym na tę chorobę. Pacjentki bardzo często przychodzą z konkretnym celem. Chcą się dowiedzieć, czy są chore na endometriozę.
A czy wczesna diagnoza tutaj ma znaczenie? Czy na przykład rokowania wtedy są lepsze, jeśli pacjentce się tę chorobę wykryje na wczesnym jakimś etapie? Można powstrzymać rozwój endometriozy?
Wczesna diagnoza pozwala w sposób kontrolowany pozwala kontrolować tą chorobę. Pozwala obserwować tempo jej rozwoju. To nie jest choroba, która rośnie szybko. Jeżeli rozpoznamy ją wcześnie, mamy wiele narzędzi, których możemy użyć i zaproponować pacjentce.
Te tkanki endometrium, one są jakieś takie swoiste, że można, nie wiem, w biopsji je zbadać, określić jakby rodzaj. To jest możliwe? Robi się biopsję?
Jest to możliwe, jeżeli endometrioza dotyczy takiego obszaru z tyłu, za macicą, sklepienia pochwy. Jeżeli mamy wątpliwości, czy ten naciek jest endometriozą, możemy przeprowadzić biopsję i uzyskać wynik histopatologiczny, który potwierdzi nam lub wykluczy to rozpoznanie.
Bo pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy można określić stopień zaawansowania choroby. Czy właśnie dzięki biopsji, czy ta choroba ma jakieś takie stopnie do określenia poziomu zaawansowania?
Istnieją międzynarodowe skale określające stopień zaawansowania choroby. Możemy się nimi posłużyć już na etapie wykonywania badań obrazowych, a potem na etapie leczenia chirurgicznego.
I to samo jest, jeśli chodzi o endometriozę w klatce piersiowej, też są jakieś stopnie i zaawansowania, panie doktorze?
Nie, endometrioza w klatce piersiowej może być z powodzeniem nazywana chorobą sierocą. Choroba bez ojca, bez matki, którą się mało kto interesuje, bo jest de facto rzadka. Niemniej jednak, podnosząc kwestię tego, co Maciek powiedział przed chwilą, uważam, że duża rola jest tutaj nie tylko ginekologów czy chirurgów klatki piersiowej, ale wszystkich nas lekarzy zajmujących się pacjentkami, które są w wieku rozrodczym, które co miesiąc doznają dolegliwości rozmaitych okolic ciała, przede wszystkim oczywiście miednicy czy jamy brzusznej, ale zaburzenia związane z wydalaniem, z mikcją, czyli z oddawaniem moczu, czy dolegliwości bólowe w obrębie klatki piersiowej. Jeżeli te dolegliwości pojawiają się cyklicznie, co menstruacje, jeżeli one są bardzo silne, może należy poszukiwać, czy na przykład dolegliwości bólowe grzbietu, również mogą być z tym związane. To są sprawy, które mogą wymagać konsultacji ginekologicznej, ponieważ za tego typu objawami może kryć się endometrioza. A to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to, że wielu lekarzy negatywnie podchodzi do poszukiwania objawów w internecie i leczenia się u doktora Google.
Jak pacjentka się przyzna, że sobie sprawdziła w internecie, tak?
Super, bardzo dobrze. Poszukujcie, panie, objawów swoich w internecie, tylko weryfikujcie źródła. Poszukujcie dobrych podcastów, poszukujcie stron internetowych firmowanych przez towarzystwa medyczne, czy przez fundacje, na przykład Fundacja Pokonać Endometriozę, która robi świetną robotę dla pacjentek chorych na endometriozę w Polsce. Poszukując tych objawów, być może nakierujecie swojego lekarza albo same znajdziecie lekarza, który się takimi waszymi dolegliwościami zajmie.
Też apel, jeśli pacjentka praktycznie bardzo często co miesiąc prosi o jakieś środki przeciwbólowe, to też warto nawet, żeby lekarz rodzinny zainteresował się, prawda? No jasne, że co ją tam tak naprawdę boli i może ją nakieruje właśnie, żeby w tym kierunku badania wykonać.
Wczoraj rozmawiałem z koleżanką z liceum, która o takich objawach mi właśnie mówiła. Ona, pracując jako farmaceuta i realizując diagnozę farmaceutyczną, nakierowała między innymi na lekarzy z zespołu doktora Pawłowskiego, bo sama się u was leczyła. I te pacjentki wróciły do niej jako do farmaceutki, dziękując za podpowiedzenie tego.
Podpowiedzenie, co zrobić. A jak już jesteśmy przy lekach, to rozumiem, że leki przeciwbólowe no to jest taka podstawa, która no pozwala żyć tym kobietom, funkcjonować, ale czy pomaga hormonoterapia na przykład? Czy może pomóc? Czy raczej zwykle potrzebny jest jednak jakiś zabieg chirurgiczny? No jak się leczy te kobiety, jeśli już ta endometrioza zostanie rozpoznana?
Pierwszą linią postępowania są niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe. Dawka przyjęta odpowiednio wcześnie, przed rozwinięciem się silnego bólu, potrafi w sposób skuteczny zapobiec narastaniu tych dolegliwości i odpowiednio wczesne przyjęcie powoduje, że kolejne dawki mogą być mniejsze i przyjmowane rzadziej. Czyli po prostu im szybciej się przyjmie pierwszą dawkę, tym mniej tych leków potrzeba w czasie bolesnej miesiączki. Terapia hormonalna jak najbardziej jest leczeniem skutecznym w kontroli dolegliwości. W przebiegu endometriozy istotne jest to, żeby przyjmować ją w taki sposób, aby nie doprowadzać do występowania miesiączki, która jest tym punktem spustowym pojawienia się dolegliwości.
Czyli na każdym etapie tej choroby można terapię hormonalną stosować, czy na przykład w stopniu, jak jest już choroba zaawansowana i są te zmiany migrujące gdzieś, to również to będzie skuteczne? Czy myślimy wtedy jednak już o jakimś zabiegu?
Tego nie możemy stwierdzić, nie przeprowadzając próby biologicznej. Jeżeli rozpoczynamy nawet w przebiegu zaawansowanej choroby terapię hormonalną i ona przynosi ulgę pacjentce, jeżeli w przebiegu takiego leczenia pacjentka zgłasza poprawy komfortu swojego życia, to takie leczenie potrafi być skuteczne również w chorobie, która zajmuje wiele narządów miednicy.
No ale zwykle kobiety chcą się leczyć, bo na przykład chcą zajść w ciążę, chcą zostać matkami, prawda? Więc te leczenie chirurgiczne jest możliwe?
Leczenie chirurgiczne jak najbardziej jest możliwe. Zmiany głębokie, które występują w miednicy, co istotne, nigdy nie znikną, nie cofną się pod wpływem hormonoterapii. One mogą przestać rosnąć albo mogą rosnąć wolniej, natomiast nie cofną się. Usunięcie ich chirurgiczne w sposób radykalny zmniejsza ryzyko nawrotu. Przede wszystkim poprawia komfort i uwalnia od dolegliwości, zazwyczaj, bo też nie zawsze, i zmniejsza ryzyko nawrotu takiej choroby, jeżeli operacja jest przeprowadzona w sposób prawidłowy.
Czyli jeśli mówimy teraz o miednicy, tak? O operacjach w obrębie miednicy, a jeśli chodzi o klatkę piersiową, można te zmiany usunąć?
Tak, my usuwamy zmiany związane z endometriozą w klatce piersiowej i tutaj jak najbardziej się zgodzę, że leczenie endometriozy w klatce piersiowej powinno obejmować nie tylko zabieg operacyjny, ale również leczenie hormonalne. Optymalnie, jeżeli ono jest prowadzone długotrwale przez wiele miesięcy, bywa niestety tak, że jeżeli kobieta z jakiegoś powodu nie toleruje leczenia hormonalnego, czy na przykład ma plany posiadania dziecka, czy ma powikłania leczenia hormonalnego, co również się nierzadko zdarza, to bywa tak, że endometrioza może wrócić.
No właśnie, bo o to chciałam zapytać, czy to leczenie jest skuteczne? Da się w ogóle wyleczyć endometriozę tak radykalnie? Czy jednak ta kobieta no, całe życie jest na nią narażona, na jakieś wznowy tej choroby?
Jest narażona na wznowy choroby. Radykalne wycięcie ognisk endometriozy u kobiet w wieku rozrodczym, mówię o prawidłowo przeprowadzonej operacji, niesie ryzyko kilku do kilkunastu procent wznowy tej choroby w przyszłości, mimo prawidłowego leczenia.
Jeśli chodzi o klatkę piersiową również, wracają te zmiany? Mogą wrócić mimo tam wycięcia, na przykład mimo operacji?
Niestety głównym powikłaniem leczenia endometriozy w klatce piersiowej jest jej nawrót.
A czy kobieta, która ma endometriozę, która boryka się z tą chorobą przez całe życie, ona czy na przykład w okresie menopauzy, to oznacza naturalny koniec tych problemów, czy na przykład taka kobieta też jest narażona na jakieś nowotwory w obrębie miednicy?
Teoretycznie po menopauzie ogniska endometriotyczne przestają rosnąć, ponieważ wygasła hormonalna czynność jajników, a hormony produkowane przez jajniki stymulują ogniska endometriozy do wzrostu. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia przemiany hormonalnej, która następuje w tkance tłuszczowej, więc ona nigdy nie jest, ta aktywność hormonalna wygaszona do zera, więc ogniska zasadniczo przestają rosnąć i dolegliwości się zmniejszają, natomiast nie można ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że po menopauzie problem endometriozy dla kobiety kończy się. Jeżeli chodzi o ryzyko transformacji nowotworowej ognisk endometriotycznych, jest ono niewielkie, wynosi około 1%, natomiast na pewno nie można tego ryzyka ignorować.
A jakie to są wtedy nowotwory, te, które mogą się pojawić? To jest rak endometrium? Czy jakiś...
Nowotwór jajnika najczęściej.
Nowotwór jajnika najczęściej. To w takim razie na koniec jeszcze powiedzmy, jakie działania panów zdaniem powinien podjąć zespół ministerialny, żeby wypracować te prawidłowe standardy leczenia? Na pewno wsłuchać się w środowisko lekarzy, ginekologów, w środowisko pacjentów, tak jak tutaj panowie powiedzieliście, ale czego wam, lekarzom, potrzeba, żeby ten problem został rozwiązany? Jakichś standardów konkretnych, przepisów, co trzeba robić, no, żeby one były wdrożone i do działania w całej Polsce jednakowe?
Zespół stawia sobie za cele w pierwszym etapie wypracowanie nowych standardów, a następnie naciskanie na ośrodki rządowe czy ośrodki związane z finansowaniem ochrony zdrowia w Polsce, adekwatnego finansowania adekwatnie na najwyższym poziomie wykonywanych procedur, a więc jednymi z celów jest stworzenie poziomów referencyjnych, tak jak mamy do czynienia w onkologii, stworzenie
ośrodków
sieci
referencyjnych, czyli takich ośrodków, które będą specjalizować się w leczeniu.
Ośrodków,
tak?
Które będą się specjalizować, które będą dysponowały szerokimi możliwościami, zabiegami wielospecjalistycznymi po to, żeby nie mnożyć niepotrzebnych zabiegów operacyjnych, a żeby wykonywać je w sposób taki wtedy, kiedy trzeba i w takiej rozległości, jak trzeba. I również, co jest niezwykle istotne, żeby płatnik w taki sposób zrefundował te koszty leczenia szpitalowi, aby takie leczenie było związane dla szpitala, przepraszam, że to powiem, ale z zainteresowaniem szpitala, aby te pacjentki do szpitala publicznego za publiczne pieniądze, które płacą publicznemu płatnikowi składki, aby one były zoperowane
pan,
w najlepszy
nie mówi
sposób.
Pan tego wprost, ale ja to powiem, to znaczy, że teraz się po prostu nie opłaca leczyć endometriozy, tak? Bo są niedofinansowane te procedury.
No, ale to pani brzydko mówiła.
No bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, żeby ładnie było. No generalnie problem
nam się
jest...
opłaca lekarzom, tylko to stanowi problem dla systemu.
A jeśli chodzi o to, jak powinno być to zorganizowane, mówił pan o tych ośrodkach, które się powinny specjalizować, czyli to nie powinien być ośrodek w mieście powiatowym, każdy ginekolog, tylko jednak takie zespoły wyspecjalizowane, tak, w ośrodkach specjalistycznych. Panie doktorze, jak to powinno być, żeby było dobrze?
Filozofia leczenia endometriozy polega na tym, żeby pacjentka przebyła jedną specjalistyczną operację, która obejmie wszystkie ogniska endometriozy, czyli kończąc operację nie zostawimy widzialnych ognisk choroby w miednicy. Czasami wiąże się to z wielonarządową operacją, z resekcją odcinkową jelita, z wycięciem fragmentu moczowodu, z wycięciem fragmentu pęcherza moczowego. Są to zabiegi, które odbywają się w zespołach wielodyscyplinarnych, wielogodzinne.
Trzeba też mieć sprzęt pewnie odpowiedni.
Oczywiście.
Tego.
Rzadko jest tak, że maksymalnie 40% pacjentek kierowanych do szpitala z rozpoznaniem torbieli jajnika, torbieli endometrialnej, posiada tylko to jedno ognisko choroby. Zazwyczaj ona występuje jeszcze gdzieś w miednicy. Należy podczas takiego zabiegu usunąć też te inne ogniska. Dlatego istotne jest, żeby pacjentki operowane były przez lekarzy doświadczonych i wyspecjalizowanych w operowaniu tej choroby.
Ja myślę, że skoro my w Polsce jesteśmy w stanie zapewniać opiekę onkologiczną na najwyższym światowym poziomie, proszę uwierzyć, że my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, dyskutując o wynikach naszego leczenia na światowych kongresach, to myślę, że jesteśmy w stanie również stawać się liderami w leczeniu chorób, które dotychczas nie są tak dobrze leczone, a jedną z nich jest na pewno endometrioza.
Mówili panowie, że na świecie też wcale nie jest tak różowo, jeśli chodzi o inne kraje i endometriozę.
Jeśli chodzi o diagnostykę?
Mamy od kogo się uczyć? Znaczy jest ktoś, kto robi to dobrze i warto poszukać tam wzorca?
Owszem, jeżeli chodzi o związania systemowe, prawdę mówiąc, nie mam takiej wiedzy, natomiast jeżeli chodzi o specjalistów, to lekarze z Polski już wiedzą, gdzie należy pojechać i czego się nauczyć, żeby pomagać pacjentkom w Polsce.
Czyli czekamy, aż w ramach specjalizacji z ginekologii będzie troszkę więcej na temat endometriozy, tak? Można się dowiedzieć.
To na pewno będzie dobry początek.
A chciałam na koniec jeszcze zapytać, bo panowie współpracujecie z organizacjami społecznymi zajmującymi się wsparciem kobiet z endometriozą, które też walczą, prawda, o właśnie te standardy leczenia, to wsparcie jest takie jakby trochę poza systemem ochrony zdrowia, prawda? To trzeba zmienić, żeby w systemie zdrowia więcej tego wsparcia było dla kobiet chorujących na endometriozę?
Naturalną częścią systemu opieki zdrowotnej są organizacje pacjenckie i ich znaczenia nie można zbagatelizować. To, co obserwujemy w krajach Europy Zachodniej, czy w Stanach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, te organizacje pacjenckie napędzają ruchy. Kto jak nie pacjenci są najbardziej zainteresowani najbardziej nowoczesnym, skutecznym leczeniem swoich chorób. Stąd też fundacja, o której mówiłem, największa fundacja w Polsce, która się zajmuje endometriozą, Fundacja Pokonać Endometriozę, robi świetną robotę i dzięki ambasadorkom tej fundacji ja na przykład zrozumiałem, że powinienem się tą chorobą jako chirurg klatki piersiowej również zająć. Nie pomijam tych dużo mniejszych organizacji pacjentek z endometriozą klatce piersiowej. Dziewczyny też bardzo wam dziękuję.
A w zespole ministerialnym są przedstawiciele pacjentów?
Również są przedstawiciele pacjentów. Pani Lucyna Jaworska-Wojtas, również prezeska fundacji. Ona miała, myślę, że tutaj nie żadnej tajemnicy nie ujawniam, ale ona miała bardzo istotny wpływ na fakt powstania tego zespołu. Wpływ miała na powstanie tego zespołu.
Czyli pacjenci mają coraz większe znaczenie, jeśli chodzi o ustalanie przepisów dotyczących, jak powinni być ludzie z daną chorobą leczeni. No, liczymy na to, że duży wkład wniosą w pracę tego zespołu. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli doktor nauk medycznych Maciej Pawłowski, specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej ze Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni, a także doktor habilitowany Tomasz Mariański, torakochirurg z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.